czym różni się dzień wczorajszy od dzisiejszego? Treściowo, znaczeniowo. Warto to krótko wspomnieć, bo wciąż gdzieś słyszy się jakieś nieporozumienia, skróty myślowe nieuprawnione, czy jakieś tytuły takie jak Święto Zmarłych. Nie ma czegoś takiego w kalendarzu liturgicznym Kościoła. 1 listopada Kościół obchodzi uroczystość wszystkich świętych, nie tylko tych kanonizowanych, nie tylko błogosławionych, beatyfikowanych, ale wszystkich, którzy doszli do nieba, czyli również tych, których znaliśmy, których pamiętamy, bo chodzili po tym świecie, którzy zapisali się w naszej pamięci. Wszyscy święci. Nimi cieszymy się 1 dnia listopada. W kolejnych dniach listopada, począwszy od dziś, od 2, od wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, tak się ono nazywa w kalendarzu liturgicznym, akcentujemy modlitwę za zmarłych, akcentujemy potrzebę tej modlitwy za tych, którzy jeszcze tej modlitwy potrzebują, którzy potrzebują pełnego oczyszczenia, by przed Bogiem stanąć, by cieszyć się Jego obecnością. Mówimy zatem, że jest to dzień zaduszny, albo tak, jak mamy napisane w kalendarzu liturgicznym, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Co natomiast jest podobne, jakie jest podobieństwo dnia wczorajszego i dzisiejszego? To jest to, że nasza uwaga jest koncentrowana, skupiana na tych samych prawdach wiary. Można powiedzieć o pewnym takim, w cudzysłowie, listopadowym wyznaniu wiary. To listopadowe wyznanie wiary koncentruje nas właśnie na prawdach następujących, że śmierć nie jest unicestwieniem, ale jest przejściem do nowego, lepszego życia. To listopadowe wyznanie wiary to przypomnienie, że życie zmienia się, ale się nie kończy. To listopadowe wyznanie wiary i to jest to, co jest wspólnego między 1 dniem listopada a następnymi. To jest to, co my mówimy, gdy wypowiadamy słowa wierzę w życie wieczne, oczekuję życia wiecznego w przyszłym świecie. I na dziś, na tę mszę świętą dana jest nam Ewangelia. Zwróciliśmy zapewne uwagę, że jest to fragment szczególny, bo gdy pochylamy się nad liturgicznymi fragmentami Ewangelii, czy to w czasie Wielkiego Postu, czy w czasie liturgicznym wielkanocnym, to wtedy te Ewangelie są albo o śmierci Pana Jezusa, albo o zmartwychwstaniu. A dziś mamy obie te perspektywy w jednym fragmencie. Jezus umiera. Zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wzionął ducha. Jest dramat śmierci. Jest podkreślona absolutna powaga tego momentu. Ale jest też perspektywa zmartwychwstania, kiedy to dwóch mężów staje przed kobietami, dwóch mężów w lśniących szatach i mówią do kobiet: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Jest otwarcie nadziei życia po śmierci. Jest otwarcie tego horyzontu życia, który otwiera się już po śmierci człowieka. A poza tym jest jakieś nauczanie, jakieś przypomnienie dla nas, jak traktować zmarłych, jak podchodzić do tych, którzy ziemskie życie zakończyli. Widzimy zaraz po tych słowach opisu śmierci Zbawiciela, pojawia się człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef. Chodzi oczywiście o Józefa z Arymatei, który wykazuje troskę o ciało Chrystusa, wykazuje troskę o to, by Jezus miał godziwy pogrzeb. To też przypomnienie dla nas, to też nasz obowiązek troszczyć się z szacunkiem, z czcią, z miłością o ciało człowieka zmarłego, a jeśli o ciało, no to rozciągamy tę troskę na całego człowieka, a wierzymy w życie wieczne, więc cały człowiek to również dusza nieśmiertelna, to również ta część, która, można powiedzieć, przeprowadza nas poza krainę, poza bramę śmierci, w krainę wieczności, i wtedy pojawia się też potrzeba modlitwy za naszych zmarłych. Tradycja chrześcijańska określa często moment śmierci jako narodziny dla nieba. Czytając teksty chrześcijańskie, czytając rozważania świętych, czasami spotykamy takie określenie, że jeśli ktoś umarł, to narodził się dla nieba. Warto chwilę zatrzymać się nad tym zestawieniem, nad tym paralelizmem, porównać ze sobą sytuację człowieka nowonarodzonego i człowieka, który właśnie odchodzi z tego świata. Zauważmy, że w obu tych sytuacjach człowiek jest trochę zagubiony, czy mocno zagubiony w swojej bezradności. Nie umie poruszać się w tym świecie, w którym właśnie się znalazł. Człowiek narodzony, nowonarodzony, potrzebuje opiekunów, potrzebuje rodziców. Jeśli mówimy o dziecku, które ma przyjąć chrzest, no to przecież przyjmuje ono chrzest w wierze rodziców właśnie. To rodzice jako przedstawiciele Kościoła przynoszą dziecko, proszą o chrzest dla niego, jednocześnie zobowiązują się stworzyć odpowiednie warunki w domu, aby dziecko mogło Boga poznawać. Ale ono samo jest w tym momencie bezbronne. Samo nic nie może. To jego najbliżsi, którzy są oficjalnie wtedy też przedstawicielami Kościoła, rodzina, przyjaciele, modlą się za niego, troszczą się o to, by kiedyś rzeczywiście mogło żyć tą wiarą, którą i oni wyznają. I podobna, analogiczna sytuacja jest wtedy, kiedy człowiek zmarł. Ktoś, kto umarł, opuścił ten świat, w tym świecie już naszym nic nie może. Nie może nawet zwołać przyjaciół, znajomych na swój pogrzeb. Potrzebuje wspólnoty Kościoła. Potrzebuje tych, którzy otoczą go opieką, zorganizują godziwy pochówek, zaopiekują się jego ciałem po śmierci, tak jak to uczynił Józef z Arymatei z ciałem Zbawiciela. Potrzebuje tych, którzy będą modlić się za niego. I rzeczywiście tak można by podsumować i streścić tę naszą posługę, te nasze powinności wobec zmarłych. Po pierwsze, posługa Józefa z Arymatei, zająć się, zaopiekować się ciałem człowieka zmarłego, godziwie zorganizować pogrzeb. A po drugie, ponieważ jesteśmy wierzącymi, ponieważ doczytaliśmy tę dzisiejszą Ewangelię do końca, to mamy przecież nadzieję zbawienia, mamy nadzieję zmartwychwstania, bo Chrystus zmartwychwstał. A jeśli tak, to druga nasza powinność wobec zmarłych, modlić się o pełnię zbawienia dla nich. W tych listopadowych dniach, pierwszych szczególnie dniach listopada, akcentujemy potrzebę tej modlitwy za zmarłych. Pamiętajmy zatem o tych, którzy potrzebują tej modlitwy, którzy czekają na nią, którzy jeszcze potrzebują oczyszczenia, by móc w pełni Bogiem się cieszyć.